Za oknem zapadł już zmrok. Świat powoli okrywa się poświatą ciemności. Z naszych domów sączą się białe i żółte światła i zgiełk miast i wiosek powoli cichnie. Zbliża się noc. Właśnie w takiej scenerii, pod rozgwieżdżonym niebem, rozegrała się scena, o której dzisiaj będziemy mówić. Bardzo ciepło witam wszystkich Państwa na kolejnym wieczorze z Biblią w ręku. Ksiądz Mariusz Rosik. Zapraszam, proszę Państwa, do lektury fragmentu Ewangelii świętego Jana. W trzecim rozdziale Jan Ewangelista opowiada o niezwykłym spotkaniu, nocnym spotkaniu Jezusa z faryzeuszem o imieniu Nikodem. Posłuchajmy. Był wśród faryzeuszów pewien człowiek imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do niego nocą i powiedział mu: Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie ty czynisz, gdyby Bóg nie był z nim. W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli ktoś nie narodzi się powtórnie, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Nikodem powiedział do niego: Jakże może się człowiek narodzić, będąc starcem? Czy może powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się? Jezus odpowiedział: Zaprawdę powiadam ci, jeśli ktoś nie narodzi się z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z ducha narodziło, jest duchem. Nie dziw się, że powiedziałem ci, trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi ani dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z ducha. W odpowiedzi rzekł do niego Nikodem: Jakże to się może stać? Odpowiadając na to, Jezus rzekł: Ty jesteś nauczycielem Izraela, a tego nie wiesz? Zaprawdę powiadam ci, że to mówimy, co wiemy i o tym świadczymy, cośmy widzieli, a świadectwa naszego nie przyjmujecie. Jeżeli wam mówię o tym, co jest ziemskie, a nie wierzycie, to jak uwierzycie temu, co wam powiem o sprawach niebieskich? I nikt nie wstąpił do nieba, oprócz tego, który z nieba zstąpił, Syna Człowieczego. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał na świat swego Syna po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Ta bardzo piękna scena rozegrała się przypuszczalnie w Jerozolimie. Jesteśmy, proszę Państwa, w Ewangelii według świętego Jana, a więc w Ewangelii, która została napisana najpóźniej spośród wszystkich czterech dzieł ewangelistów. Wydaje się, że powstała ona już po roku 90, a nawet może około roku 100, przy końcu pierwszego wieku. A jeśli tak, to trzeba nam sobie zdać sprawę, że autor tej Ewangelii, święty Jan albo ktoś, kto wywodził się z kręgów janowych, miał bardzo dużo, najwięcej spośród wszystkich pisarzy Nowego Testamentu czasu na teologiczną refleksję nad życiem i działalnością Jezusa. Jeżeli, mówiąc nieco paradoksalnie, Chrystus umarł i zmartwychwstał w 27 roku po Chrystusie, tak przypuszczalnie należy liczyć, to zwróćmy uwagę, od tego 27 czy około 30 roku po Chrystusie do końca pierwszego wieku jest 70 lat i dopiero wtedy powstaje to dzieło. 70 lat głębokiej refleksji, przemyśleń, modlitw, medytacji nad tym, co Jezus mówił, czego nauczał, w jaki sposób żył. To wszystko zaowocowało niezwykłą symboliką, która pojawia się na kartach Ewangelii Jana. Otóż Ewangelia Jana jest pełna symboli. Zresztą wiemy, że Jan Ewangelista miał zamiłowanie do symboli, co widać dokładnie w Apokalipsie, która wyszła również spod jego pióra. Tam każde zdanie naszpikowane jest symboliką. Dlaczego o tym wspominamy? Otóż właśnie dlatego, że rozmowa Jezusa z Nikodemem rozgrywa się pod osłoną nocy. A noc i ciemność w Ewangelii Janowej to również symbol. Noc i ciemność jest dla Jana symbolem podwójnej rzeczywistości. Po pierwsze, jest symbolem grzechu. Ciemność jest symbolem grzechu. Po drugie, ciemność jest także symbolem poszukiwania Boga, poszukiwania jakby po omacku. Możemy więc powiedzieć, że taki poszukujący Boga, ale też i grzeszny Nikodem, jak każdy z nas, poszukujący Boga i grzeszny, Nikodem przychodzi do Jezusa na nocną rozmowę. I już po kilku minutach tej rozmowy pada z ust Jezusa to jedno z najpiękniejszych zdań, jakie zapisano na kartach Ewangelii. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, lecz miał życie wieczne. Zanim dojdziemy w naszej interpretacji tego tekstu do tego zdania, chcielibyśmy jeszcze zastanowić się chwilę, kogo Jezus ma przed sobą? Kto jest rozmówcą Jezusa? Otóż Jan Ewangelista stwierdza, że Nikodem był faryzeuszem. I to niezwykle ubogaci interpretację tego tekstu, jeżeli zdamy sobie sprawę, kim byli faryzeusze. Otóż, proszę Państwa, judaizm pierwszego wieku, judaizm czasów Jezusa jest religią niezwykle bogatą. Bogatą w różne odłamy i nurty religijne, religijno-polityczne. Otóż działały tam oprócz faryzeuszów także inne ugrupowania, na przykład Saduceusze, na przykład Herodianie, Zeloci, Sykaryjczycy, zwolennicy Jana Chrzciciela, niektórzy nazywają ich baptystami. Wiemy także ze źródeł pozabiblijnych o istnieniu sekty kumrańskiej. Niektórzy wspominają także o Samarytanach jako ugrupowaniu judaizmu, choć sami Żydzi Samarytan widzieli jako zupełnie odrębną nację. Jest więc judaizm pierwszego wieku religią bardzo bogatą w różnego rodzaju nurty i ugrupowania religijne, a każdy z tych nurtów prezentuje swoją własną linię, swoje własne poglądy, przekonania. Faryzeusze to ugrupowanie, które powstało mniej więcej w 160 roku przed Chrystusem, po tak zwanym powstaniu Machabeuszów, które trwało od roku 166 do 160 przed Chrystusem. Po powstaniu machabejskim powstaje właśnie ów nurt faryzejski w judaizmie, a sama nazwa faryzeusze z języka hebrajskiego perushim oznacza oddzieleni. Faryzeusze bowiem to ci, którzy oddzielali się od całej reszty społeczeństwa żydowskiego niezwykłym naciskiem, jaki kładli na prawo Starego Testamentu. Otóż faryzeusze bardzo dokładnie, bardzo wnikliwie czytali pięcioksiąg i proszę sobie wyobrazić, że wypisali z pięcioksięgu, czyli z Tory, 613 przykazań. 613 regulacji prawnych, które odnaleźli w Torze. Każdy z faryzeuszów znał dokładnie te 613 przykazań. Każdy z faryzeuszów starał się bardzo dokładnie każdego z tych przykazań przestrzegać, albowiem była to jedyna, jak twierdzili, droga, która prowadzi do zbawienia. Wierność tym przykazaniom może zaskarbić człowiekowi Bożą miłość. Takie właśnie mieli przekonanie faryzeusze. Może posłuszmy się zwykłym przykładem, dlaczego tak niezwykły nacisk kładli na prawo Starego Testamentu. Jedno z przykazań to przykazań, które zostało zapisane w dekalogu. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Dla Żydów jest to oczywiście szabat. I faryzeusze pytali, co to znaczy święcić dzień święty? To znaczy, że nie wolno na przykład wykonywać ciężkich prac. Miszna, żydowskie dzieło, komentarz do pięcioksięgu powstały w II wieku, wymienia 39 czynności, których nie wolno wykonywać w dzień szabatu. Dla przykładu, nie wolno przenosić ciężkich przedmiotów. Nie tak dawno byłem w Jerozolimie w żydowskiej dzielnicy Mea Shearim, żydowskiej w znaczeniu Żydów ortodoksyjnych. I można tam w szabat zobaczyć bardzo ciekawą, humorystyczną wręcz scenę, kiedy to dwóch Żydów, ubranych oczywiście bardzo elegancko, w garnitury, w kapelusze, są z pejsami, z brodą. Jeden wyprzedza drugiego o jakieś 2-3 metry i przerzuca mu pakunek. I później ten, który odrzucił pakunek, wyprzedza tego, którego trzyma ów pakunek i znowu przerzuca. w ten sposób przerzucają sobie jakiś pakunek, jakąś paczkę, jakąś torbę, bowiem prawo zakazuje przenosić ciężkich przedmiotów w dzień szabatu, ale nie zakazuje przerzucania. Żydzi chcą być bardzo wierni literze prawa i dlatego właśnie stosują czasem takie metody. O, dla przykładu droga szabatowa. Droga szabatowa, proszę Państwa, to 1000 kroków. Co zrobić, aby udać się w dzień szabatu na przykład do cioci na kawę i ciasto, jeśli ciocia mieszka 3 km od domu? Wtedy, proszę Państwa, trzeba 1000 kroków wędrować piechotą. Później można, bo na to też prawo zezwala, kolejne 1000 kroków przejechać na ośle, a później do siodełka na ośle przywiązuje się butelkę z wodą mineralną, można na niej usiąść i kolejne 1000 kroków przebyć drogą morską. I w ten sposób można się znaleźć u cioci na kawie, pomimo tego, że jest dzień szabatu, a ciocia mieszka 3 km drogi. Specjalnie, proszę Państwa, pokazuję takie przykłady bardzo wyraziste, wręcz humorystyczne, może dla nas śmieszne, aby pokazać, jak bardzo Żydzi ortodoksyjni przywiązani są do owych przykazań prawa i jak bardzo skrupulatnie starają się ich przestrzegać z tego powodu, że dla nich jest to jedyna droga, która wiedzie do zbawienia i jedyna droga, dzięki której mogą sobie zaskarbić miłość Boga. Faryzeusze czasów Jezusa również tak mocny nacisk kładli na zachowanie przykazań. Więcej jeszcze, tworzyli coś, co tradycja żydowska nazwała murem wokół prawa albo ogrodzeniem wokół prawa. Prawo do przykazania. Mamy 613 przykazań prawa i wokół każdego z nich tworzono ogrodzenie. Co to znaczy? To znaczy, że tworzono komentarz do każdego z nich, wyjaśniając, w jaki sposób to przykazanie zachować. Czyli jeśli mamy, trzymajmy się tego przykładu, przykazanie pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił, to ów mur czy ogrodzenie wokół prawa, jak mówi tradycja żydowska, to szczegółowe przepisy, czego nie wolno robić w dzień szabatu. To właśnie owe 39 czynności wymienionych przez Misznę. To na przykład to, że wolno zrobić tylko 1000 kroków. To, że nie wolno iść do lekarza, nie wolno się leczyć, nie wolno przygotowywać ciepłych posiłków. Te wszystkie bardzo szczegółowe wskazania mają sprawić, że jeśli ktoś będzie się trzymał tych szczegółowych przepisów, to ma absolutną pewność, że nie naruszy głównego przykazania. I w ten właśnie sposób będzie wierny Bożemu prawu i zaskarbi sobie miłość Boga. Otóż, proszę Państwa, kogoś takiego ma przed sobą Jezus. Nikodem przychodzi do Jezusa z myśleniem o Bogu ukształtowanym właśnie w ten sposób. Trzeba absolutnie być wiernym wszystkim przykazaniom i w ten sposób człowiek może zaskarbić sobie miłość Boga. A tymczasem Jezus, co na to? Jezus przewraca cały jego świat do góry nogami.
Z uśmiechem dziecka kamień ze szczytu góry sturlał, lecz tak swe oparł ramię, że pod nim pękła góra i pierwszym drgnęła płaczem, więc długo na jej zbocze tak smutnym wzrokiem patrzył, aż strumień z niej utoczył. Słońca, strumienia szum poranny, tak po pustyni rozsiał, zmieniwszy w oceany, że mógł zastąpić oddech przypływem i odpływem i uznał to za dobre. I przyśnił pierwszą rybę, jak było na początku i jak się zdarzyć mogło przez tego, który w końcu powiedział pierwsze słowo. stworzone, by ideał nazwany później rajem samoistnie się spełniał, jak było na początku i jak się zdarzyć mogło przez tego, który w końcu powiedział pierwsze słowo. Mężczyznę, których ulepił z gliny i którym darował życie, dzieląc je odtąd z nimi, zastał w ramionach drzewa, nagich pod jego cieniem, jak owoc grzechu nie wart. Dojrzewał w ich spojrzeniach, jak było na początku i jak się zdarzyć mogło przez tego, który w końcu powiedział pierwsze słowo.
Już po kilku minutach rozmowy Jezusa z Nikodemem z ust Jezusa pada zapewnienie. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, lecz miał życie wieczne. Jezus mówi Nikodemowi tyle. Nie musisz robić absolutnie nic, aby Bóg cię kochał. Bóg z natury swojej jest miłością. Bóg kocha każdego człowieka miłością absolutną, bezwarunkową i to bez względu na to, czy zachowuje on Boże przykazania, czy nie. Bez względu na to, czy zna 613 przepisów Tory i stara się być im wiernym, czy też nie. Bóg kocha człowieka miłością absolutną i bezwarunkową, bez żadnej zasługi człowieka. Dla Nikodema, tak bardzo przywiązanego do tradycji Starego Testamentu, do prawa i więcej jeszcze do tradycji ustnej, albowiem faryzeusze twierdzili, że Bóg przekazał Mojżeszowi nie tylko pięcioksiąg, który zawierał we 613 przykazań, ale przekazał także całą tradycję ustną, Torę ustną, która jest przekazywana z pokolenia na pokolenie właśnie ustnie i tam spotykamy kolejne przykazania, prawa, nakazy i zakazy. Nikodem z takim myśleniem spotyka Jezusa, który mu mówi: Bóg kocha cię zupełnie za darmo. Proszę Państwa, to musiała być absolutna rewolucja w umyśle Nikodema. Zresztą taką samą rewolucję przeżył Szaweł z Tarsu. Szaweł z Tarsu również był faryzeuszem. Szaweł z Tarsu również tak wielki nacisk kładł na prawo Starego Testamentu. Był niezwykle gorliwy w przestrzeganiu tego prawa. I kiedy padł pod murami Damaszku, widząc w wizji zmartwychwstałego Chrystusa, wtedy, gdy powstał, również w jego umyśle dokonała się rewolucja, kopernikański przewrót. Poznał, że Bóg kocha człowieka zupełnie za darmo. Wystarczy tylko uwierzyć w to, co dokonuje się na krzyżu. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego na drzewie krzyża, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Wystarczy wiarą przyjąć to, czego dokonał Jezus na drzewie krzyża, i w ten sposób kontakt z Bogiem może być nawiązany. Przypomina mi się teraz sytuacja, która kilka lat temu miała miejsce w Anglii, o której pisała prasa. Bardzo smutna, tragiczna scena. Otóż, proszę Państwa, pewien człowiek był drużnikiem. Pewnego razu wziął do pracy ze sobą swojego kilkuletniego syna, bo chciał pokazać mu, na czym polega jego zawód. Chłopiec wyszedł bawić się gdzieś nad rzekę, poza tę budkę drużnika, i mężczyzna pomyślał: wyjdę za chwilę zobaczyć, co dzieje się z moim synem, ale ponieważ za chwilę ma nadjeżdżać pociąg, muszę opuścić most. I uruchomił całą tę maszynerię opuszczającą zwodzony most. Gdy tylko ta maszyneria ruszyła w ruch, mężczyzna usłyszał przeraźliwy krzyk swojego chłopca. Zdał sobie sprawę, że dziecko poszło się bawić gdzieś pomiędzy wielkie tryby poruszające tą maszynerią opuszczającą most. Zdał sobie sprawę, że ma do wyboru w jednej chwili albo życie własnego dziecka, albo życie ludzi, którzy są w nadjeżdżającym już bardzo blisko będącym pociągu. Jego syn zginął. Wszyscy ludzie swobodnie mogli przedostać się na drugi brzeg. Jego syn zginął, ale dzięki temu ocalało ponad 300 ludzkich istnień. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Bóg również pozwolił na śmierć własnego Syna, Jezusa Chrystusa. Pozwolił na tę śmierć w zastępstwie każdego z nas, który jest grzesznikiem. To my zasługujemy na śmierć z powodu grzechu. Mówi święty Paweł w liście do Rzymian: zapłatą za grzech jest śmierć. Ale Jezus wziął na siebie nasze grzechy, zaniósł je na drzewo krzyża, przybił je do tego krzyża, a sam zmartwychwstał. W ten sposób Jezus poniósł karę za nasze grzechy. A każdy z nas może swobodnie nawiązać kontakt z Bogiem. Ta prawda musiała dotrzeć do umysłu Nikodema, który rozmawiał z Jezusem. Prawda o zupełnie bezwarunkowej miłości, jaką Bóg ma do człowieka. Nie możemy zrobić absolutnie nic, aby Bóg kochał nas bardziej. Kocha nas bowiem najbardziej. To, że jesteśmy wierni Bożym przykazaniom, że staramy się żyć uczciwie, że modlimy się, wszystkie dobre czyny, wszystko to wcale nie sprawi, że Bóg będzie kochał nas bardziej. Bóg kocha nas najbardziej. I paradoksalnie, nie możemy zrobić absolutnie nic, aby Bóg kochał nas mniej. Możemy grzeszyć, oddalać się od Boga, możemy nie liczyć się z Jego prawem. Bóg wcale nie kocha mniej. Bóg z natury swojej jest miłością i nie potrafi istnieć inaczej, jak kochając. Ciekawe, Bóg nie potrafi istnieć inaczej, jak kochając. Jeśli grzeszymy, jeśli nie liczymy się z Bożym prawem, to co najwyżej, jak mówi Bóg bodajże przez proroka Jeremiasza, w ukryciu płakać będę nad waszą pychą. Ale wcale nie oznacza to, że Bóg przestaje nas kochać. Nie możemy więc uczynić nic, by Bóg kochał nas bardziej, i nie możemy uczynić nic, by Bóg kochał nas mniej. Bóg bowiem z natury swojej jest miłością i nie potrafi istnieć inaczej, jak kochając. Kto uwierzy w tę prawdę, otworzy przed Jezusem swoje serce, ten może doświadczyć na co dzień tej Bożej miłości. I właśnie o tym mówi Jezus. W jaki sposób otworzyć się na tę Bożą miłość? Zaprawdę powiadam wam, jeśli ktoś nie narodzi się powtórnie z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Narodzenie z wody i z ducha to po prostu chrzest. Chrzest, który później trzeba potwierdzić swoją wiarą i potwierdzić swoimi czynami. Gdy rodzimy się, jesteśmy w stanie tak zwanego grzechu pierworodnego. Nasz ludzki duch jest oddzielony od Boga, który również jest duchem. Nasz ludzki duch nie ma kontaktu z Bogiem, który jest duchem. Właśnie ten stan nazywamy stanem śmierci duchowej. A skoro jesteśmy w stanie śmierci duchowej, to musimy się narodzić. I dlatego Jezus mówi do Nikodema o powtórnym narodzeniu. Kto nie narodzi się z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Czyli przyjmujemy chrzest z wody i w tym momencie Duch Święty zamieszkuje w naszym duchu. Nie jesteśmy już martwi duchowo, ale stajemy się dziećmi Bożymi. Nasze ciała stają się świątyniami Ducha Świętego i na nowo mamy kontakt z Bogiem. I później, proszę Państwa, ten nasz chrzest potwierdzamy swoją wiarą i swoimi czynami. Nasze czyny, nasze dobre uczynki, nasze prawe życie jest odpowiedzią na Bożą miłość. My potwierdzamy nimi to, że przyjęliśmy prawdę o tym, że Bóg nas kocha, a nie służą one po to, aby zaskarbić sobie Bożą miłość, jak myślał Nikodem i jak myśleli faryzeusze. Totalnie odwrócony porządek. Faryzeusze myśleli, musimy zachować wszystkie 613 przykazań prawa, musimy być im bardzo wierni, musimy czynić dobre czyny, aby w ten sposób zaskarbić sobie Bożą miłość. A Jezus mówi, nie musisz robić absolutnie nic, aby zaskarbić sobie Bożą miłość, bo Bóg kocha cię zupełnie za darmo i zupełnie bezwarunkowo. Jeżeli przyjmujesz tę miłość, jeżeli rodzisz się z wody i z ducha, to wtedy odpowiedz na tę miłość swoimi dobrymi czynami. Bo wiara bez uczynków martwa jest, powie święty Jakub. Nasze czyny są odpowiedzią na Bożą miłość. Nasze szlachetne postępowanie jest naszym tak powiedzianym miłości, którą Bóg ma ku nam. A nie są one po to, aby zasłużyć sobie na Bożą miłość. Właśnie dlatego święty Paweł, wcześniej faryzeusz, wielokrotnie potwierdza w swoich listach, że jesteśmy zbawieni przez wiarę w Jezusa Chrystusa, a nie na podstawie uczynków. Przez wiarę, a nie dzięki naszym dobrym czynom. Czyli wierzymy w Jezusa, rodzimy się na nowo z wody i z ducha, przyjmujemy chrzest i dopiero na tę Bożą miłość, którą przyjęliśmy, odpowiadamy naszymi czynami.
Jeśli chcesz widzieć więcej od siebie,
tak jak cud, zapach sól, ja mam.
Przy okazji, proszę Państwa, warto może zwrócić jeszcze uwagę na ciekawy moment tej rozmowy Jezusa z Nikodemem. Otóż mamy do czynienia tutaj z tak zwanym metodologicznym nieporozumieniem. Nikodem dziwi się i mówi, jak to? Czy może człowiek, będąc starcem, na nowo narodzić się i wejść do łona swojej matki? Nie rozumie Nikodem, co to znaczy narodzić się na nowo. Otóż to jest cecha typowa dla świętego Jana Ewangelisty. Święty Jan bardzo często podkreśla taki moment niezrozumienia pomiędzy Jezusem i jego rozmówcą czy rozmówczynią i to nieporozumienie, metodologiczne nieporozumienie sprawia, że Jezus może odpowiedzieć na to pytanie i w ten sposób akcja Ewangelii toczy się dalej. W ten sposób nauka Jezusa może być w dalszym ciągu wyjaśniana. Zwróćmy uwagę. Dla przykładu, w drugim rozdziale Ewangelii Janowej mamy opowieść o tym, jak Jezus dokonuje przemiany wody w wino. Wydaje się, że jest pewne nieporozumienie pomiędzy Jezusem a matką. Jezus mówi, jeszcze nie nadeszła godzina moja, a na to Maryja, zróbcie wszystko, cokolwiek Syn mój wam powie. Dalej, w czwartym rozdziale u Jana, Jezus rozmawia z Samarytanką. Samarytanka przychodzi, aby zaczerpnąć wody. Jezus mówi, jeśli kto będzie pił wodę życia, nie będzie pragnął na wieki. I na to Samarytanka, zupełnie nie rozumiejąc, mówi, daj mi zawsze tej wody, abym już tu nie przychodziła i nie czerpała. Później kolejne takie nieporozumienie to na przykład w szóstym rozdziale, kiedy Jezus mówi, że trzeba, aby ci, którzy wierzą w Boga, karmili się Jego ciałem i krwią. Kto nie spożywa ciała Syna Człowieczego i nie pije krwi Jego, ten nie ma życia. Tłumy słuchające Jezusa również nie rozumieją, co ma na myśli. I dzięki temu, odpowiadając na ich pytania, Jezus rozwija swoją naukę. Właśnie z takim metodologicznym nieporozumieniem mamy do czynienia także w tym opowiadaniu o spotkaniu Jezusa z Nikodemem. Proszę Państwa, Jezus w krótkiej rozmowie, nocnej rozmowie, dokonał całkowitego przewrotu w umyśle faryzeusza o imieniu Nikodem. Przyszedł do Jezusa Nikodem, który sądził, że swoimi dobrymi czynami, wiernością prawu, można zasłużyć sobie na Bożą miłość, zaskarbić Bożą przychylność. A tymczasem już po kilku chwilach rozmowy Jezus twierdzi, że Bóg kocha każdego człowieka absolutnie za darmo, miłością bezwarunkową, największą. I nasze dobre czyny mogą być jedynie odpowiedzią na tę niezwykłą miłość, jaką Bóg ma wobec każdego z nas, a jaką ukazał w śmierci Jezusa na krzyżu. Za oknem zapadł już zmrok. Cały świat pogrąża się w ciemności i okrywa poświatą nocy. Z naszych domów sączą się białe i żółte światła lamp. Taka nocna rozmowa Nikodema z Jezusem może być także naszym udziałem. Zachęcam, proszę Państwa, by dalej w takim duchu, w klimacie wieczoru pod rozgwieżdżonym niebem jeszcze chwilę refleksji poświęcić na tę niezwykłą miłość, jaką Bóg ma wobec każdego z nas. Podziękować za tę miłość. Tak jak Nikodem odkrył w rozmowie z Jezusem, że jest kochany zupełnie za darmo i bezwarunkowo, tak samo każdy z nas tej prawdy może doświadczyć. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Kłania się ksiądz Mariusz Rosik. Zapraszam już za tydzień na kolejny wieczór z Biblią w ręku.